Dzisiaj Wodzisław Śląski jest stolicą Polski, przynajmniej tej zielonoświątkowej. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy Bogu za tę cudowną możliwość. Ja tak trochę słabo Was widzę, więc będę Was wypatrywał jakoś. Cieszę się, że jesteście tutaj. Najpierw chciałbym powiedzieć, dlaczego organizujemy to nasze świętowanie. Powody są dwa, przynajmniej dwa, a może i więcej. Po pierwsze, nie chcemy, żeby Kościół uległ pewnemu błędowi. Pielęgnowanie obecności oraz posłuszeństwo Duchowi Świętemu są i dla Kościołów i dla pojedynczych ludzi, pojedynczych chrześcijan absolutnym priorytetem. Cały problem polega na tym, że w tym gąszczu różnych rzeczy, którymi się zajmujemy, które robimy, które są dla nas ważne, które są dla nas istotne, zapominamy o tym jednym podstawowym fakcie. Jest On, jestem ja i to jest najważniejsze, co mnie łączy z Nim, z moim Panem. I kiedy mówimy tutaj o naszym życiu, o naszej egzystencji na tej ziemi, musimy pamiętać o tym, że istnieje mnóstwo rzeczy ważnych, ale jest tylko ta jedna, jedyna, najważniejsza, co mnie łączy z moim Bogiem. Na ile Duch Święty ma możliwość budować tę osobistą relację, jaka istnieje we mnie, między mną a Bogiem. Chcemy też być świadectwem dla tego pokolenia. Świadectwem o tym, że chrześcijaństwo to obecność Boga. Nie religijny blichtr. Nie rytuały. Nie obrzędy. Nie wiele innych rzeczy, które nam się to kojarzą z tym, ale to obecność Boga. My jesteśmy spragnieni i głodni tej cudownej Bożej rzeczywistości i dlatego świętujemy tak. Dlatego mówimy o tym, dlatego dążymy do tego, żeby ten głód w Kościele, w ludziach wierzących, w chrześcijanach został całkowicie zaspokojony. Kiedy zaczynaliśmy pracować nad tym dzisiejszym świętem, uświadomiliśmy sobie, że musimy mówić o Bożej obecności. Pamiętam na początku roku modliłem się i pytałem Boga i mówię, Boże, powiedz mi, czy jest coś, o czym miałbym w tym roku myśleć, mówić, co byłoby dla mnie ważne? Boże, czy jest coś, co byłoby ważne dla Kościoła? I nie chcę powiedzieć tego z taką lekkością i frywolnością, jak to nieraz robimy, bo często mówimy, Pan Bóg mi powiedział i pewnie nie ma w tym błędu, ale to było bardzo głębokie, bardzo intensywne przeżycie, jakie miałem z Bogiem i odczułem w swoim sercu, że wtedy, kiedy pytałem Boga, co jest dla mnie tym przesłaniem na ten rok 2018, odczułem, że Bóg do mnie mówi, Marek, chcę, żebyś mówił ludziom o mojej obecności. Marek, chcę, żebyś uczył ludzi mojej obecności. Chcę, żebyś o tym przypominał i żeby to było najważniejsze w tym roku, żeby to było najważniejsze przesłanie, żeby to było też coś, co będzie się działo w życiu ludzi. I kiedy przygotowywaliśmy się, napisałem tak gdzieś pokrótce jedną rzecz. Obecność Boga jest jedynym źródłem dobra. Bez niej nawet w Kościele psujemy to, co piękne, dobre i wartościowe. Aby żyć, a nie tylko egzystować, potrzebujemy, aby On zamieszkał w człowieku. Taki jeden fragment mi się przypomina. Był pewien człowiek, na imię miał Mojżesz. I pewnego dnia, kiedy miał wizję, prowadził lud do ziemi obiecanej. Do najpiękniejszej ziemi, która była dla nich szczególnym skarbem. Myślał o tym, jak wprowadzić ludzi do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Myślał o tym, jak dać im domy, jak dać im winnice, jak dać im życie. Myślał o tym, jak sprawić, żeby ci ludzie wszyscy mogli mieć swoje owce na łąkach i żyć najpiękniej, jak tylko możliwe. I pewnego dnia, kiedy były w związku z tym problemy, Mojżesz powiedział tak, Boże, tak chcę dać tym ludziom dobro. Chcę ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Ale jeśli Ty nie pójdziesz z nami, ja nie chcę tam iść. Kiedy przeczytałem ten fragment, pomyślałem sobie tak. Nasze głowy są pełne marzeń. Nawet w kościele mamy wizję i gdybyśmy o pierwszej w nocy zostali obudzeni i powiedziano by nam, słuchaj, to czego chcesz od Boga, do czego Bóg cię prowadzi, zaraz wymienialibyśmy te wszystkie wspaniałe rzeczy, mówilibyśmy o ewangelizacji, mówilibyśmy o dziełach Bożych, być może są jakieś potrzeby w naszym życiu. I Mojżesz, kiedy uświadomił sobie, że oto zmierza do tej cudownej ziemi obiecanej i ma wizję, w pewnym momencie uświadamia sobie, że są rzeczy ważne, ale są rzeczy dużo ważniejsze i mówi tak, jeśli ty nie pójdziesz z nami, ja tam nie idę. Zadałem sobie pytanie, co dla niego było ważniejsze? Ziemia obiecana, czy to, że w tę drogę udaje się razem ze swoim Bogiem? Kiedy zacząłem o tym rozmyślać, zacząłem myśleć o sobie. Wybaczcie mi, jak Bóg dotyka mojego serca, ja jestem płaczliwy, więc proszę, żebyście mi wybaczyli. Taka moja marna natura. Zacząłem rozmyślać o wielu rzeczach, które całymi latami buduję. Zacząłem rozmyślać o służbie, o marzeniach, jakie mam w Bogu. Zacząłem rozmyślać o wielu rzeczach, które są dla mnie istotne. I myślę, wszyscy mamy takie rzeczy w naszym życiu. Aż w pewnym momencie sobie uświadomiłem, Boże, ja w moim życiu nie mam nic cenniejszego niż to, że idziesz ze mną. Czasem nie do końca wiem, dokąd zmierzam? Czasem nie wiem, jaki krok jest następny w moim życiu. Ale wiem jedno. Ten następny krok robię razem z Tobą. Moim przyjacielem. Moim Bogiem. Ten następny krok robię z tym, który jest radością mojego życia. Ten następny krok robię z kimś, na kim mi bardziej zależy niż na samym życiu. Ten następny krok robię z kimś, komu bezgranicznie ufam. I kto powiedział, i pokazał, i potwierdził, że jest kimś najwspanialszym i najlepszym w moim życiu. Dzisiejsze słowo, które będę czytał, pochodzi z Ewangelii Jana 14 rozdziału od 16 do 18 wiersza. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Jeszcze jeden fragment z 16 rozdziału, 7 wiersz. Mimo, że to są różne rozdziały, to jednak to są rozdziały połączone, to jest jedna wypowiedź połączona w różnych rozdziałach. Jezus mówi tam tak. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Znajdowali się wtedy wszyscy w pomieszczeniu, gdzie miała ostatnia wieczerza miejsce. Biorąc pod uwagę ten fakt, rozmawiano wtedy wyłącznie o ważnych rzeczach. Jezus komunikował swoim uczniom rzeczy absolutnie najważniejsze. Kiedy się żegnasz ze swoimi bliskimi, ze swoimi przyjaciółmi, nie mówisz im rzeczy nieistotnych. Mówisz to, co istotne. Mówisz coś, co mają zapamiętać i co da im życie, co da im paliwo do życia na następne dni. Jezus wypowiada do uczniów rzeczy tylko ważne. I wtedy mówi im tak, słuchajcie, ja odchodzę. Mnie już nie będziecie widywali. Do mnie już nie będziecie się przytulali. Nie będziecie słyszeli mojego głosu. Nie będziecie odczuwali mojego dotyku. Wasze oczy nie będą mnie już oglądały. Ale chcę wam powiedzieć, że lepiej dla was, żebym ja poszedł, bo przyjdzie Pocieszyciel, przyjdzie Duch Boży i lepiej, żeby Duch Boży był z wami niż ja mam z wami być. Jezu, chyba się pomyliłeś. Jak bardzo bym chciał mieć możliwość przytulenia się do Ciebie. Jak bardzo bym chciał mieć możliwość usłyszenia Twojego głosu. Mówienia do Ciebie i ze świadomością, że ty mnie słyszysz. Jezus mówi, pośle wam innego pocieszyciela. Przez chwilę zajmijmy się tym słowem pocieszyciel, parakletos. Można je tłumaczyć tak. Pocieszyciel, opiekun, obrońca, orędownik, wspomożyciel, pocieszyciel, doradca. Tyle mówią polskie tłumaczenia Biblii. W języku greckim to słowo parakletos, bo to jest słowo greckie, mówi o tym, że jest to powołana osoba do asystowania. Adwokat. Ktoś, kto wstawia się w czyjejś sprawie. Jeszcze fragment komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu. Inny pocieszyciel, doradca, po grecku parakletos, oznacza doradca, pocieszyciel, napominający, a dosłownie ktoś przywołany do ciebie. Przywołany to ktoś, kto jest blisko, a nie daleko. Przywołany to nie jest ktoś, kto nie jest obecny. Przywołany, jeśli nie jest blisko ciebie, przestaje być przywołany. Przestaje być parakletosem. Przestaje być orędownikiem. Przestaje być pocieszycielem. Chyba, że jest absolutnie blisko. I myślę, że w dzisiejszym czasie to szczególne wołanie Kościoła, ale i pojedynczych osób, to jest to, żebyśmy byli świadkami i uczestnikami tego, że ten, który jest przywołany, parakletos, który jest pocieszycielem, który jest orędownikiem, był tutaj ze mną, nie był gdzieś daleko, ale był ze mną. Podobnie, żeby był z Kościołem. Po co nam ktoś, kto jest ciągle nieobecny? Pan Jezus mówi tak, nie będziecie sierotami. Sierota to jest ktoś, kto może wiedzieć, że gdzieś jest ktoś bliski. Mama, tata, babcia, brat, ale nie ma ich. Nie możesz dotknąć, nie możesz przebywać, nie możesz się przytulić. Co zrobić, by po takiej obecności, jaką była obecność Jezusa, apostołowie, uczniowie Jezusa nie czuli się porzuceni, samotni, nie czuli się sierotami. Sprawa obecności Ducha Świętego to nie jest kwestia intelektualnego wysiłku. To nie jest kwestia emocjonalnego stanu. To jest kwestia czegoś, co jest być albo nie być. Każdego chrześcijanina, każdego wierzącego. To jest relacja, która musi zaistnieć w twoim życiu, żeby zmieniała się rzeczywistość twojego życia. I o tę relację, o tą realną obecność dzisiaj pytamy, jej pragniemy, jej chcemy, dowiadujemy się i będziemy o nią dbać. Jakiś czas temu byłem w kościele na nabożeństwie. Nabożeństwo się skończyło. Nabożeństwo było cudowne. Doświadczaliśmy Bożej obecności. I ta Boża obecność była tak intensywna, że ja byłem wtedy w pokoju, w mieszkaniu, które było nad tą salą do nabożeństw. Więc poszedłem wieczorem do siebie, do tego pokoju, żeby odpoczywać i mówię tak, to co dzisiaj przeżyłem było tak głębokie, było tak intensywne, że nie potrafiłem sobie znaleźć miejsca w tym pokoju, gdzie odpoczywałem. I mówię tak, idę do tej sali, gdzie wszyscy przeżywaliśmy tak niezwykłą, cudowną, nadzwyczajną Bożą obecność. Poszedłem do tej sali do nabożeństw, położyłem się na ławce, nie modliłem się, nie śpiewałem pieśni, nie czytałem Pisma Świętego, nie robiłem żadnych rzeczy religijnych, nawet nie klękałem i rąk nie miałem złożonych. Położyłem się na ławce i mówię tak, Boże, nie jestem sobie w stanie znaleźć sobie gdziekolwiek jakiegoś miejsca. Twoja obecność tutaj jest tak intensywna, że to jest wszystko, czego pragnę. Ten świat wygląda inaczej. Ten świat jest inny, kiedy doświadczam Ciebie, kiedy przychodzisz do mnie, kiedy jesteś blisko, dotykasz mojej duszy, dotykasz mojego ducha, dotykasz mojego ciała. Panie, ja potrzebuję Ciebie takim właśnie pocieszycielem, żeby moje życie prawdziwie się zmieniało. Powiem Wam, Nie jestem w stanie nie pragnąć tak tej Bożej obecności. Nie jestem w stanie zadowolić się kilkoma okrągłymi słowami, które mówią, no tak, przecież wierzymy, że Bóg jest wszędzie. No więc jest i obecny tutaj pośród nas. Nie jestem w stanie powiedzieć, Boże, wystarczy mi, że ta wiara jest we mnie. Nie, ja potrzebuję głębokiego dotyku Bożej obecności, bo wiem, że tam zmienia się życie człowieka, tam zmienia się serce człowieka, tam znajduję odpowiedzi na wszystko, co dotyczy mojego życia. Tam też znajduje się odpowiedź na Twoje pytania. Tam też znajduje się odpowiedź na Twoje potrzeby, bo Bóg nigdy nie zaplanował, żebyśmy byli sierotami. Bóg nigdy nie zaplanował, żebyśmy byli ludźmi, którzy myślą, no tak, Pan Bóg gdzieś jest. Może mnie słyszy, może nie słyszy. A może raczej Bóg zaplanował, żebyś wpadł w ręce, w ramiona samego Boga. Mógł się przytulić i zapomnieć o całym świecie. A On, żeby Ci powiedział, już dobrze, dziecko, już dobrze. Jakoś sobie poradzimy. Jakoś to będzie. Albo wybór jest taki. Będziemy gdzieś daleko. Boże, czy jesteś? Nie wiem. Czy mnie widzisz? Nie wiem. Czy mnie słyszysz? Nie wiem. Boże, jeśli to możliwe, ratuj mnie jakoś. Bóg nigdy nie zaplanował czegoś takiego ani dla Ciebie, ani dla swojego Kościoła. Bóg raczej chce tej intensywnej obecności Jego w Twoim życiu i Twojej w Jego życiu. Jak to kiedyś rozumieli chrześcijanie, że Duch Święty przychodzi? Jak pierwsi uczniowie, pierwsi apostołowie rozumieli obecność Bożą i przemianę życia człowieka? W Dziejach Apostolskich jest opisana taka historia, możecie o tym przeczytać, 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest mowa o tym, że Piotr przyszedł do domu Korneliusza, poganina. Oni wtedy myśleli, że dla pogan Boga nie ma. Myśleli wtedy, że dla pogan zbawienia nie ma, że to jest tylko dla Żydów, dla narodu wybranego. Ale mimo wszystko Piotr idzie do domu Korneliusza, zwiastuje im Ewangelię. I kiedy zwiastuje im Ewangelię, Duch Święty zstępuje na Korneliusza. Słyszą ich bowiem, jak wielbią Boga i mówią innymi językami. I dla Piotra to był pewien problem. Co ma zrobić z tym faktem? Co ma zrobić z tą okolicznością, że oto przecież ci ludzie to nie byli ludzie, dla których było przeznaczone to Boże działanie, ale Duch Święty na nich zstąpił. Więc Piotr mówi tak, nie wiem co zrobić. Ochrzcić ich czy nie ochrzcić? Czy należy im się coś czy nie? Czy przyjąć ich do kościoła? Czy przyjąć ich do grona wybranych ludzi czy nie? Ale mówi tak, mam problem z tym, bo Duch Święty przyszedł na nich tak jak na nas na początku. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. I wtedy Piotr robi coś, czym się naraził wielu osobom. Mówi, bo skoro Duch Boży na was wstąpił, to ja wam udzielę chrztu. Bo to był jedyny czynnik, na podstawie którego decydowano, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Kiedy przychodzi do ciebie Duch Boży. Bóg zaplanował, żeby nasze życie było tak skonstruowane, duchowe życie, żeby Duch Boży ożywił nas. Tym czynnikiem, który decyduje o tym, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, jest Jego obecność. Jest obecność Ducha Świętego. Jest ten fakt, czy Duch Boży przychodzi do ciebie, czy nie. Nie zapomnę, jakiś czas temu miałem do czynienia z pewną kobietą, która zaczęła przychodzić na spotkania, przygotowywała się do chrztu, zaczęła uczestniczyć w życiu Kościoła i ciągle miała wątpliwości. Kiedy zamknę oczy, widzę tę sytuację w taki bardzo jasny sposób. I pewnego dnia, jeszcze przed chrztem, modliliśmy się z nią i z innymi o chrzest Duchem Świętym. Żeby Duch Święty zstąpił na tę osobę. Pamiętam jak dziś, jak zaczęła śpiewać językami. Pamiętam jak dziś, jak ta Boża obecność zaczęła ją wypełniać. Jak zaczęła wielbić Boga. Jak ta Boża obecność, obecność Ducha Świętego była tak oczywista. To było coś, co wstrząsnęło głębokościami duszy tej kobiety. I kiedy już zakończyliśmy spotkanie i pytam ją, jak się czuje, ona mówi tak, przyszłam tu tak pełna wątpliwości, pełna pytań. Boże, czy ja w ogóle dobrze robię? Czy ja powinnam w to wierzyć, czy nie? Kiedy Duch Boży przyszedł do mnie, skończyły się wątpliwości. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym życiu. I potrzebujemy obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła, bo to jest ten decydujący moment dla wielu z nas, kiedy tak naprawdę możemy stwierdzić, że jestem uczestnikiem Chrystusa, jestem uczestnikiem życia Bożego, jestem uczestnikiem Bożej chwały, albo możemy powiedzieć, no tak, wydaje mi się, że słuszną rzeczą jest. 1 Jana, 3 rozdział, 24 wiersz. Jan, apostoł, zdradza nam pewną tajemnicę, pewną bardzo istotną tajemnicę, o której musimy pomyśleć. I mówi tak, po czym poznajemy, że Chrystus w nas mieszka? Po czym poznajemy, że Chrystus w nas mieszka? Że trwamy w Chrystusie? Że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem? Że jesteśmy z Nim zespoleni? Po czym człowiek może poznać? Po tym Duchu. Nie po poglądach. Nie nawet po pewnych zachowaniach, chociaż i poglądy, i zachowania są ważne. Ważne są różne istotne rzeczy, o których możemy powiedzieć, ale Jan powiada tak. Kwestia tego, czy trwasz w Jezusie, czy nie, jest widoczna w tym jednym prostym fakcie. Czy jest w tobie Duch Święty? Czy Duch Święty w tobie może działać? W pierwszym kościele apostołom nie chodziło tylko o zestaw wierzeń. Nie chodziło o rytuały. Nie chodziło o stroje. O tak zwane nabożeństwo. Nie chodziło też o dostojeństwo obrzędów. Ale chodziło im o jedno. Czy chrześcijanin to osoba, której intensywnie swoją obecność zaznacza Duch Boży? Obawiam się, że Duch Boży działa bardzo niekonwencjonalnie, bez jakiegokolwiek szacunku dla naszej religijności. Jednym z moich ulubionych rozdziałów jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest historia apostoła Pawła, kiedy działał w Efezie. Często to przywołuję, więc przepraszam tych, którzy już słyszeli te moje myśli. Tam jest powiedziane, że w Efezie chustki lub przepaski, które dotknęły skóry apostoła Pawła, niesiono do chorych. Chorzy byli uzdrawiani, a demony z krzykiem wychodziły. I tak sobie pomyślałem, ja już doświadczałem tego, że modliliśmy się o chustki, niesiono je do chorych i chorzy byli uzdrawiani. Chwała Bogu za to. Ale co takiego było w skórze apostoła Pawła? Co takiego było w jego pocie? Że chustki lub przepaski dotknęły jego skóry, a potem niesiono to do osób opętanych i demony z krzykiem wychodziły. Demony wychodziły z krzykiem, bo były przerażone obecnością Bożą w ciele nawet apostoła Pawła. Dzisiaj mamy różne metody. Ja tutaj się nie odzywam za dużo na ten temat i nie będę komentował, ale myślę, mamy różne metody egzorcyzmów, wyganiania demonów. Dla apostoła Pawła egzorcyzm był bardzo prosty. On był tak przepełniony Duchem Świętym, tak przepełniony Bożą obecnością, że jego pot był przerażający dla demonów. Jego pot był przesączony obecnością Bożego Ducha. Jego duch, dusza i ciało były tak przepełnione Bożą obecnością, że zmieniało to wszystko, co się działo wokół Niego. Kościół dzisiaj potrzebuje tak bardzo obecności Bożego Ducha, tak intensywnej Bożej obecności, tak wielkiej bliskości Bożego Ducha, żeby zmieniała się rzeczywistość, która jest wokół nas. Potrzebujemy tego tak bardzo. Dlatego Boży Duch dzisiaj woła do nas, że jest pocieszycielem. Tam możesz sobie siedzieć w kącie i wydaje ci się, że ja cię nie widzę. Albo może jesteś gdzieś w jakimś miejscu w Polsce I sobie myślisz tak, no my tutaj na pewno nie obchodzimy centralnych obchodów Dnia Zielonych Świąt. Jestem gdzieś tam. Bóg ciebie widzi i chce ci powiedzieć jedno, że Boża obecność, obecność Ducha Świętego jest dla ciebie, gdziekolwiek jesteś. Jego ramiona są szeroko otwarte. Nie pomijaj Jego obecności. Nie pomijaj Jego bliskości. Nie pomijaj tego, że On tak dalece pragnie przepełnić się cię sobą. Twoją duszę, ducha i ciało. Chce wpłynąć na twój umysł, chce wpłynąć na twoje emocje, ale chce też wpłynąć na twoje ciało tak dalece, żeby zaczęła się zmieniać rzeczywistość twojego życia. Żeby zaczęła się zmieniać rzeczywistość, kiedy jesteś w pracy, kiedy jesteś w szkole, kiedy jesteś w kościele, kiedy jesteś na ulicy, kiedy jesteś nawet sam na sam z Bogiem, żeby zaczęła się zmieniać rzeczywistość z powodu obecności Bożego Ducha. My nie wiemy, jak iść. Prawdę mówiąc, my nie wiemy, jak służyć. My nie wiemy, jak realizować Bożą wizję, którą Bóg nam dał. Nie wiemy, jak toczyć duchowe boje, które toczymy. A toczymy je ewidentnie. Nie wiemy, jak zwyciężać. Nie wiemy, jak ratować ludzi, którzy są w potrzebie. Nie wiemy, jak uzdrawiać kogokolwiek. Nie wiemy, co czynić, ale jedno wiem. Mamy swojego orędownika, mamy swojego pocieszyciela. Mamy tego, który nie jest wielkim nieobecnym, ale tym, który ciągle przy tobie czeka z otwartymi ramionami, żeby móc zaistnieć w twoim życiu. I to jest przerażające dla nas wszystkich, że tak łatwo możemy zapomnieć o tej Bożej obecności i skoncentrować się na innych rzeczach. A ja wam chcę powiedzieć, Panie, jeśli Ty z nami nie pójdziesz, nie każ mi iść. Panie, jeśli nie pójdziesz ze mną, żebym wykonywał dzieło służby, to nie każ mi iść. Po tym duchu poznajemy, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Kościele, ale nie tylko kościele, każdy chrześcijaninie. Przyszedł czas, żebyśmy zadbali o Bożą obecność. Dbamy o różne rzeczy. Dbamy o różne osoby. Dbamy o wizję. Dbamy o to, żeby wykonać to, co jest dobrym dziełem. Pora, żeby Kościół zadbał o obecność Ducha Świętego. Pora, żeby chrześcijanie, tacy ludzie jak ty i ja, żebyśmy zadbali o to, żeby Duch Boży rzeczywiście mógł do nas mówić, prowadzić nas. On cię poprowadzi potem na spotkanie innych chrześcijan. On cię poprowadzi do służby Bogu i ludziom. Będziesz czytać Biblię i będziesz rozmawiać z Bogiem, oczywiście. Będziesz z radością finansować dobre dzieła. Może nawet da ci łaskę, że będziesz cierpieć dla sprawy naszego Króla. Ale to wszystko służy jednemu, dbaniu o Jego obecność w tobie. Często przypominamy, że Duch Święty przychodzi jak gołębica. Nawet logo naszego kościoła to jest znak gołębicy, nieco przypomina płomień. On jest dżentelmenem. Nie wedrze się w twoje życie na siłę. Jeśli o Niego nie dbasz, będzie wielkim nieobecnym. Jeśli nie spędzasz z Nim czasu, nie będzie do ciebie przemawiał. Jeśli nie poświęcisz Mu uwagi, nie będzie na siłę wywierał na ciebie nacisku, żeby wyszło na Jego, żeby pójść Jego śladem. Duch Święty potrzebuje dzisiaj, siostry i bracia, żebyśmy byli gotowi zadbać o Jego obecność. Zadbajmy o tę Jego obecność w życiu nas, jednostek. Zadbajmy o obecność Ducha Świętego w czasie naszych zgromadzeń. By tak naprawdę On miał czas, żeby do nas mówić. Wskazywać nam swoją drogę. Żeby miał czas, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić dla Niego i przez Niego. Pragnienie, pragnienie, pragnienie. W Starym Testamencie jest taki obraz.
Jeśli nie doczytaliście jeszcze, zachęcam. To jest 19 rozdział. Chyba 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy prorok Eliasz jest na górze Karmel. I mówi do Bożego ludu tak. Słuchajcie, jeśli nasz Bóg Jahwe jest Bogiem, to Jemu służcie. A jeśli Baal, jacyś inni bogowie, to im służcie. Ale zdecydujcie, albo temu służcie, albo temu. I mówi do nich, dlaczego kulejecie na dwie strony? I wiecie, tak się zacząłem zastanawiać nad tym fragmentem. No bo jedni mówią, że to jest tak, tak i tak. I my mówimy, no tak, ma rację. To ma sens. Inni mówią coś zupełnie przeciwstawnego. I mówią, nie, rzeczywistość wygląda tak albo inaczej. I my tak się zastanawiamy, mówi, no masz rację. Wiecie, to trochę jak z polityką. Słuchasz kogoś i słuchasz tych ludzi i mówisz, no tak, mają rację. Słuchasz innych, którzy mają przeciwny punkt widzenia, mają rację. Co ja mam zrobić? I Izrael mówi tak, ty masz rację i ty masz rację. I właściwie co mamy zrobić z sobą? I wtedy Eliasz powiada tak. Dobrze, to zróbmy próbę. Złóżmy ofiarę i tam, gdzie przyjdzie ogień, ogień Bożej obecności, tam jest racja. I ta historia, skracając ją, mówi o tym, że kiedy na ofiarę Eliasza zstąpił Boży ogień, stał się największy cud. Wszyscy zaczęli krzyczeć, Jahwe jest Bogiem. Wiecie, dzisiaj w tych naszych trudnych czasach potrzebujemy jednego. Nie potrzebujemy więcej rozmów i przekonywania się. Nie potrzebujemy aż tylu okrągłych słów, chociaż naszym zadaniem jest zwiastowanie. Nie potrzebujemy przekonywania się, nie potrzebujemy trafnych argumentów. Potrzebujemy dzisiaj Bożego ognia, ognia Bożej obecności, żeby ten Boży ogień, ogień Bożej obecności pokazał nam samym i pokazał ludziom wokół nas, że Pan jest z nami. Że Bóg jest Bogiem. Niech ta Boża obecność, obecność Ducha Świętego sprawi, że będziemy ludźmi, którzy będą mogli zanieść ten ogień do innych, zanieść ten ogień Bożej obecności do naszych rodzin. Do rodzin, które są sponiewierane przez zło. Oni już nie chcą słuchać, bo nie wiedzą, kto ma rację, a kto nie ma racji. Szukają desperacko ratunku, a ten ratunek może dać im tylko obecność Boża. Tylko dotyk Jego łaski, tylko dotyk Jego chwały. Siostry i bracia, powiem wam tak, ile razy trudzimy się i robimy różne rzeczy, zadbaj najpierw o to, żeby Pan był z tobą. Żeby ta Boża obecność wypełniała twoje życie, wypełniała twoje serce, żeby Boża obecność sprawiała, że Boży Duch będzie widziany w tobie. I tyle ludziom wystarczy. Bo kiedy jesteś gdzieś, to moce demoniczne z przerażeniem uciekają od ciebie, od twoich haseł, od twojej technologii głoszenia? Nie, od Bożej obecności. Wiecie, co chcę wam powiedzieć? Martwicie się o swoje rodziny? Nie mówcie im pięknych haseł. Zanieście do waszych domów obecność Bożą. Martwimy się o to, że się dzieje źle może w naszym społeczeństwie. Widzimy, że rodziny się rozpadają. Widzimy, że ludzie pogrążeni są w różnych nałogach, w różnej deprawacji. Co zrobisz? Przekonasz ich? Nie. Zanieś im obecność Bożą. Zanieś im obecność Ducha Świętego. Ta obecność jest w stanie zmienić wszystko. Pozwólcie, że powiem jedną rzecz bardzo mocno. Czasem mam wrażenie, że Kościół Jezusa Chrystusa to jak najedzone owce i barany. Najedzeni leżymy i mówimy tak, no to pokaż nam coś, co nas zainteresuje. A ja bym chciał powiedzieć, bez obecności Ducha Świętego umieramy. Bez zabiegania o tę obecność giniemy. Bez poświęcenia czasu na pielęgnowanie obecności Ducha Świętego umieramy. Może to dobrze wygląda. Może wygląda pięknie, ale to jest ciągle umieranie. To jest ciągle zanik. To jest ciągle coś, co sprawia, że Kościół może się mieć źle. Nie chcemy podchodzić do obecności Ducha Świętego z takim oto podejściem, no pokaż co potrafisz, może się zainteresujemy. Nie, jesteśmy głodni, jesteśmy spragnieni. Na ilu drogach znalazłeś się sam? Ile razy poszedłeś do życia i do różnych sytuacji i byłeś sam, a Słowo Boże powiada, jeśli Panie ze mną nie pójdziesz, to nie każ mi iść. Dzisiaj mamy Dzień Zielonych Świąt. Nie chodzi o święto. Nie chodzi o święto. Chodzi o Jego obecność. Nie chodzi o to, żebyśmy coś powspominali. Moje serce jest głodne i spragnione Jego bliskości. I w moim sercu nic się nie zmieni, dopóki ten głód i pragnienie Jego nie będą całkowicie zaspokojone. Nie wiem jak wy, ale ja jestem głodny. Nie wiem jak wy, ale ja nie zamierzam siedzieć w ławce i siedzieć w kościele i mówić, no fajnie jest. Ale zamierzam ciągle mówić, Boże, jeśli nie przyjdziesz do mnie, to chyba umrę z tęsknoty. Boże, jeśli nie będziesz prowadził mojego życia, nie każ mi nigdzie iść. Boże, jeśli Ty nie będziesz ze mną, nie każ mi służyć. Boże, jeśli Ty nie będziesz ze mną, nie każ mi mówić kazań. Boże, jeśli Ty nie będziesz ze mną, nie każ mi niczego robić, bo Twoja obecność jest całym moim życiem i moim skarbem. A jaki jest wybór? Wyborem jest to, że być może nie zadbamy o Bożą obecność, i to dla tych, którzy czytają Biblię, jak Samson, któremu się wydawało, że wszystko z nim super. Samsonowi się wydawało, że jest z nim świetnie. O, poradzę sobie ze wszystkim tak, jak do tej pory sobie poradziłem. Aż nagle okazało się, że bez Bożego Ducha był kompletnie bezsilny, zniewolony, stłamszony, zgnieciony. Jego życie przestało być życiem. Siostry i bracia, dzisiaj pragnę wołać z głębi mojego serca do każdego z was. Dzisiaj z głębi mojego serca pragnę wołać do Kościoła Jezusa Chrystusa. Zadbajmy o obecność Ducha Świętego. Zadbajmy o obecność Ducha Świętego na naszych nabożeństwach. Mamy dużo więcej czasu na to, żeby ogłaszać różne rzeczy, niż na czekanie na Ducha Świętego. Mamy dużo więcej czasu na robienie różnych innych spraw, a pora jest na to, żeby Kościół dbał o obecność Ducha Świętego. W życiu naszym, na przykład w małżeństwie, najważniejsze jest to, i to daje największe szczęście, kiedy wzajemnie o siebie dbamy. Kiedy troszczymy się, kiedy dbamy o bliskość, kiedy dbamy o wzajemne zrozumienie. W Kościele Jezusa Chrystusa zaczynamy żyć, kiedy Duch Boży może przemawiać do Kościoła, napełniać nasze dusze, ducha i ciała. W Kościele Jezusa Chrystusa życie się zaczyna, życie Kościoła się zaczyna, kiedy przychodzi Boży Duch. I dzisiaj chcę Ci zadać pytanie. Czy jesteś głodny? Czy może najedzony leżysz do góry brzuchem i mówisz, no, może Pan Bóg mnie czymś zainteresuje. Ale my będziemy szukać Jego obecności. My będziemy dbać o tę obecność. Będziemy się wsłuchiwać w głos Bożego Ducha. Będziemy poddawać się Jego prowadzeniu. Będziemy prorokować. Amen. Będziemy mówić językami. Będziemy doświadczać tłumaczenia języków. Będziemy śpiewać językami. A potem będziemy w mocy Ducha głosić Ewangelię i zmieniać ten świat. Bo sami nie zmienimy tego świata. Sami nie zmienimy Kościoła. Boży Duch jedynie może to zmienić, uczynić to przez nas. Jeśli zaniedbasz Bożego Ducha, nie idźmy nigdzie. Panie, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, nie każ nam iść. Nie każ nam iść. Chciałbym, byśmy dzisiaj przed Bogiem złożyli pewien ślub, ślubowanie. Jakie ślubowanie? Że będziemy szukać Pana. Bracia pastorzy, gdziekolwiek tam jesteście w Polsce, chcę was prosić i błagać wobec Bożego ludu, złóżcie dzisiaj ślubowanie, że będziecie szukać w waszych zborach obecności Ducha Świętego. Że nie będziecie jej zaniedbywać. Siostry i bracia, chrześcijanie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli Bogu: Panie, będziemy o Ciebie dbali. Będziemy dbać o Twoją obecność. Będziemy dbać o Twoją bliskość. Dzisiaj, jutro, każdego dnia będziemy spędzać z Tobą czas. Będziemy wsłuchiwać się w Twój głos. Będziemy Tobie poddani. Będziemy Tobie posłuszni. Przyjdź do nas. Przyjdź do nas. Powstańmy teraz. Halleluja. 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 Duchu Święty, tak bardzo Cię prosimy. Przyjdź do swojego Kościoła. Przyjdź do swojego Kościoła. Przyjdź do nas jak do zgromadzenia Twojego ludu. Przyjdź do nas jak do jednostek. Panie, bez Twojej obecności jesteśmy zagubieni, błądzimy, jesteśmy bezradni. Panie, bez Twojej obecności niczego uczynić nie możemy. Przyjdź do nas, a my będziemy dbać o Twoją bliskość. Będziemy dbać o Twoją obecność. Przyjdź do nas, Panie. Przyjdź do nas, Panie. Chciałbym was prosić, kiedy będziemy śpiewać pieśń, każdy z was, ktokolwiek pragnie złożyć przed Bogiem dzisiaj to ślubowanie, że będziemy szukać Pana, że będziemy szukać Bożej obecności, że będziemy szukać Bożej chwały. Chciałbym, byśmy na znak tego, jeśli to tylko możliwe, wyszli z naszych miejsc, stanęli tutaj z przodu, byśmy powiedzieli: Boże, dzisiaj obiecujemy Ci, że nie będziemy Cię zaniedbywać. Zapraszam, zapraszam, gdziekolwiek jesteście, gdzieś w Polsce, podejdźcie do waszych pastorów, podejdźcie do przodu i powiedzcie: będziemy szukać Pana, będziemy szukać Jego mocy, będziemy szukać Jego obecności. Alleluja. Tak, śpiewajmy na chwałę dla Pana i niech to będzie taki moment, kiedy będziemy sam na sam z naszym Panem i powiemy Mu: tak, Panie, będziemy Ciebie szukali. Tu jest jeszcze z tej strony dużo miejsca. Nie wiem, czy będzie ktoś mógł się o was pomodlić, ale podejdźcie, by mu powiedzieć: będę Cię szukał. Halleluja.